Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Pełniąc chrześcijańskie miłosierdzie, głosi się Ewangelię, wskazał papież na spotkaniu z rzymskim kręgiem świętego Piotra.
Kardynał Kasper kończy kierowanie watykańską dykasterią ekumeniczną.
W Gnieźnie odbył się ingres nowego prymasa arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
26 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Rzymie i na całym świecie liczne są jeszcze niedostatki, a Stolica Apostolska okazuje wobec nich konkretną solidarność, przypomniał papież na tradycyjnej audiencji dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie kręgu świętego Piotra przybyli jak co roku, by przekazać zebrane w rzymskich kościołach ofiary na papieską działalność charytatywną. Zwane są one obolem świętego Piotra. Benedykt XVI wyraził im wdzięczność za ten udział w jego trosce o najbardziej potrzebujących.
W bliskim kontakcie z rzymskimi parafiami, prowadząc w stolicy Włoch ośrodki pomocy, macie możliwość bezpośredniego zetknięcia się z licznymi jeszcze sytuacjami ubóstwa. Równocześnie możecie się zorientować, jak silne jest wśród ludzi pragnienie, by poznać Chrystusa i kochać Go w braciach. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych, którym w życiu się nie powiodło, szerzycie przesłanie nadziei, które płynie z wiary i z przyjęcia Chrystusa. Stajecie się w ten sposób zwiastunami Jego Ewangelii. Niech zatem miłość i świadectwo będą nadal przewodnimi liniami waszego apostolstwa. Zachęcam was, byście z radością prowadzili dalej swą działalność, stale natchnieni nieprzemijającymi zasadami chrześcijańskimi. Czerpcie zawsze nowe siły z modlitwy i ducha wyrzeczenia, zgodnie z waszą dewizą, by przynosić obfite owoce dobra zarówno we wspólnocie chrześcijańskiej, jak w społeczeństwie świeckim.
Nadszedł czas, aby papieską encykliką społeczną zajęli się naukowcy. Caritas in Veritate powinna się bowiem stać tym, czym pod koniec XIX wieku było Rerum Novarum, powiedział kardynał Tarcisio Bertone do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Nauczycieli Akademickich w Rzymie. Watykański sekretarz stanu zauważył, że idee wyrażone przez Benedykta XVI w tym dokumencie muszą znaleźć zastosowanie w zmaganiach z aktualnym kryzysem na świecie. Papież proponuje tu ponowne powiązanie gospodarki z pojęciem dobra wspólnego. To z kolei wymaga silnej etyki, powrotu do takich pojęć jak sumienie i odpowiedzialność etyczna w pierwszej osobie, zaznaczył kardynał Bertone.
Czterodniowe sympozjum nauczycieli akademickich jest poświęcone społecznemu nauczaniu Benedykta XVI. Prelekcję watykańskiego sekretarza stanu poprzedziła debata panelowa ekonomistów i przedstawicieli świata biznesu. Z kolei wczoraj mówiono o recepcji Caritas in Veritate na różnych kontynentach.
Z Watykanem żegna się kardynał Walter Kasper, który od 9 lat kierował tu dykasterią odpowiedzialną za ekumenizm i dialog z Żydami. Kończy się moja służba w Kurii Rzymskiej i Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan, oznajmił wczoraj dziennikarzom niemiecki Purpurat. W ich obecności pokusił się o bilans swej posługi. Zaczęło od osiągnięć. Kiedy przyszedłem do Watykanu, powiedział, dialog z tak zwanymi starożytnymi kościołami wschodnimi praktycznie nie istniał. Dziś relacje są bardzo dobre. Udało nam się wypracować dokument, który pokazuje, że pomimo trwającej 1500 lat separacji, zachowaliśmy to samo rozumienie Kościoła, zaznaczył kardynał Kasper. W jego przekonaniu wielkie kroki uczyniono też w relacjach z prawosławiem, zwłaszcza z cerkwią rosyjską. Przestrzegł zarazem, aby nie spodziewać się na tym polu szybkich rezultatów. Cerkiew potrzebuje czasu na refleksję i dojrzewanie, zaznaczył watykański hierarcha.
W końcu przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan dokonał bilansu w relacjach ze wspólnotami protestanckimi. Okazuje się, że tutaj postęp dokonuje się jedynie na polu relacji osobistych. Udało się też rozwiać część nieporozumień i uprzedzeń.
Jednakże począwszy od roku 2000, sytuacja ulega bardzo szybkim zmianom i nie przypomina już wielkiego posoborowego entuzjazmu. Błędy czy brak ostrożności w formułowaniu prawd zdarzały się po obu stronach. Wspólnoty protestanckie doświadczają coraz większego rozbicia. Widać to zwłaszcza we wspólnocie anglikańskiej. Jesteśmy też świadkami postępującej liberalizacji w kwestiach etycznych. I dlatego pomimo wspólnej woli nie zrywania dialogu, lecz pogłębiania wzajemnych relacji i współpracy, napotykamy coraz więcej trudności, co spowalnia wzajemne zbliżanie.
Kardynał Kasper wspomniał również o swej pracy na czele Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Za sukces na tym polu uznał coraz bardziej przyjazne relacje z Żydami oraz fakt, że Kościół katolicki coraz rzadziej rozmawia z nimi o bolesnej przeszłości, a bardziej koncentruje się na wspólnych wyzwaniach.
Swoim specjalnym wysłannikiem na obchody 1500-lecia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli koło Rzymu papież mianował kardynała Giovanniego Battista Re, prefekta Kongregacji do Spraw Biskupów. Odbędą się one w ostatnią niedzielę sierpnia.
Sanktuarium na wznoszącej się ponad 1000 metrów nad poziomem morza górze Mentorella powstało na początku VI stulecia. Należało niegdyś do benedyktynów. Od półtora wieku prowadzą je polscy zmartwychwstańcy. Stało się ulubionym celem wypraw kardynała Karola Wojtyły, upamiętnionych dziś szlakiem jego imienia. Po wstąpieniu na stolicę Piotrową był on tam jeszcze 8-krotnie. W 2005 roku Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli odwiedził Benedykt XVI.
W mieście Kwifan na północy Libanu odbędzie się jutro beatyfikacja mnicha obrządku maronickiego, brata Estefana Neme. Zmarł on tam w 1938 roku, mając 49 lat. Urodzony w katolickiej wiosce libańskiej Lechwit Dżebil, jako najmłodsze z 7 dzieci od najmłodszych lat pracował na roli i pasł bydło. Mając 16 lat wstąpił do libańskiego zakonu maronickiego. Pracował w nim jako stolarz, murarz i rolnik. Niósł też pomoc ludności, szczególnie podczas klęski głodu, jaka dotknęła Liban w latach I wojny światowej. Uratował wówczas od śmierci głodowej wiele dzieci. Wielką troską otaczał swych współbraci zakonnych, zwłaszcza starców.
Jutrzejszej beatyfikacji w libańskim mieście Kwifan przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Arcybiskupa Angelo Amato zapytaliśmy o przesłanie nowego błogosławionego.
Powtarzał często słowa: Bóg mnie widzi, i to było jego główne przesłanie. Żył naprawdę stale w obecności Boga. Znany był z tego, że umiał zachowywać milczenie. Jego słowa nigdy nie raniły bliźniego. Kochali go wszyscy, zwłaszcza robotnicy pracujący w klasztornych posiadłościach. Wczesnym ranem uczestniczył we mszy świętej, przyjmował komunię świętą, a potem szedł do pracy. Zachowały się świadectwa o jego anielskim życiu, spokoju i pobożności. Był tak mądry i przenikliwy, że potrafił wygasić każdy spór, zanim jeszcze zdążył wybuchnąć. Odznaczał się umiejętnością przywracania pokoju w sercach. Dużo się modlił i długo medytował.
Libański zakon maronicki, do którego należał przyszły błogosławiony, powstał pod koniec XVII wieku. Dziś liczy prawie 300 księży, 20 braci zakonnych i ponad 60 kleryków. Obok duszpasterstwa prowadzi szpitale, ośrodki zdrowia i szkoły, w tym Uniwersytet Ducha Świętego w Kasliku. Ma 80 domów zakonnych, z czego 17 poza granicami Libanu. Brat Estefan Neme będzie już trzecim mnichem libańskiego zakonu maronickiego, wyniesionym do chwały ołtarzy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Niemiecki episkopat krytycznie skomentował decyzję Trybunału Federalnego w procesie o eutanazję. Uniewinnił on pewnego adwokata od zarzutu usiłowania zabójstwa. Prawnik doradził swej klientce, by przecięła sondę, przez którą sztucznie odżywiana była jej matka, od 5 lat pozostająca w stanie śpiączki.
Wyrok skrytykowała też maltańska służba medyczna oraz niemiecka fundacja hospicyjna. Członek zarządu fundacji Eugen Brysz stwierdził, że wola śmiertelnie chorych pacjentów nie może być przedmiotem rozgrywek cudzych interesów. Jego zdaniem Trybunał nie rozróżnił jasno, kiedy opiekujący się pacjentem krewni mogą podjąć decyzję o przerwaniu terapii. precedensowym przypadku nie został podpisany żaden dokument. Córka umierającej matki powoływała się jedynie na rozmowę w cztery oczy przed stanem śpiączki. Zdaniem niemieckiego episkopatu Trybunał nie rozróżnił jasno między tak zwaną eutanazją aktywną a bierną. Niemieccy biskupi obawiają się, że przez wczorajszy wyrok dojdzie do większego zamieszania w delikatnych kwestiach etycznych. Tymczasem liberalizację ustawy o eutanazji dobrze skomentowało niemieckie Ministerstwo Zdrowia i Kościół Ewangelicki w Niemczech. Jak oświadczył, etyka chrześcijańska nie zobowiązuje do przedłużania życia za wszelką cenę i nie nakazuje, by wyczerpywać wszelkie dostępne możliwości medycyny. Kościół Ewangelicki w Niemczech odrzuca jednak stanowczo zabijanie na życzenie, czytamy w oświadczeniu. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Już po raz ósmy młodzież polonijna mieszkająca w Niemczech przeżywa swoje święto młodości. Setki uczestników przybyły dziś do domu Jana Pawła II w Dolinie Konkordii w Herdorf-Dermbach, by wspólnie modlić się, śpiewać, tańczyć, dzielić się doświadczeniem wiary oraz dawać jej świadectwo. Tegoroczne hasło spotkania „Błogosławiona jesteś między niewiastami” ukazuje, że młodzi w sposób szczególny pragnęli uczcić niepokalaną dziewicę.
Droga prowadząca do Konkordii stała się dziś drogą do Betlejem, do domu chleba. Na tegoroczne spotkanie ojcowie franciszkanie z Betlejem ofiarowali dla młodych pielgrzymów pamiątki i figurkę dzieciątka Jezus, które zostało umieszczone przy wejściu. Tegorocznym gościem jest ksiądz biskup Edward Dajczak. On też przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej przez wszystkich obecnych księży polskiej misji w Niemczech i wygłosił homilię. Młodzież w obecności księdza biskupa dokonała aktu zawierzenia Matce Bożej. Ponad 2000 młodych ludzi wraz z księdzem biskupem przez cały dzień zgłębia dziś tajemnicę życia Maryi. Młodzi zostali dziś namaszczeni olejkiem radości z Ziemi Świętej na znak, że chcą być radosnymi świadkami Jezusa i Jego Matki. Obecne grupy młodzieżowe z całych Niemiec zaznaczyły swoją obecność transparentami, które stały się pięknym elementem dekoracyjnym całej doliny. Ten dzisiejszy dzień jest dla młodych szczególną okazją spotkania się z Bogiem, z Maryją, z młodą Polonią całych Niemiec. Dla Radia Watykańskiego siostra Andrzeja Spyra, służebniczka.
O wspólne budowanie dobra zaapelował nowy prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Dziś objął on kanonicznie archidiecezję gnieźnieńską. W uroczystym ingresie wzięli udział kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy, zwierzchnicy innych kościołów chrześcijańskich oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych.
Uroczysta msza święta rozpoczęła się odczytaniem bulli nominacyjnej nowego prymasa Polski.
Ustanawiamy Cię naszą władzą apostolską, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski wraz z przysługującym temu urzędowi prawami i obowiązkami.
Swojego następcę witał arcybiskup Henryk Muszyński. Przekazał mu pastorał, symbol władzy biskupiej. Mówił też o wyzwaniach stojących przed nowym prymasem.
Potrzeba nam energicznych obrońców krzyża w życiu publicznym. Potrzeba nam gorliwych pasterzy, którzy zadbają o to, by Polacy zostali wierni religijnemu, duchowemu dziedzictwu świętego Wojciecha i nie zapomnieli się modlić.
Arcybiskup Józef Kowalczyk w homilii apelował o zakończenie kłótni politycznych i wspólne budowanie dobra społecznego.
Polska dzisiaj powinna zespolić swoje siły do tego, ażeby po kilku latach wytężonej pracy w duchu solidarności i miłości Boga i człowieka zbudować ten dobrobyt, który jest w zasięgu jej ręki.
Papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Józefa Kowalczyka metropolitą gnieźnieńskim 8 maja. Jego poprzednik, arcybiskup Henryk Muszyński, był prymasem Polski od grudnia minionego roku. Zgodnie z decyzją papieża, prymasem Polski będzie z urzędu każdy nowo mianowany arcybiskup gnieźnieński. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.